Witajcie w nowym odcinku. Chciałbym dzisiaj wrócić do pewnych podstaw związanych ze stresem, z psychologią stresu i przede wszystkim, jeżeli chodzi o zrozumienie, czym jest stres. Wojciech Cechowski, Pan od stresu. Zapraszam. Jest to odcinek, który chyba powinien być pierwszym odcinkiem styczniowym, kiedy zaczynałem w ogóle nagrywanie tego podcastu. A z drugiej strony chyba potrzebowałem trochę czasu, żeby obyć się z tą formą i sposobem pracy, powiedzmy. I dlatego chciałbym wrócić do tego dzisiaj, bo myślę, że te też ostatnie odcinki były trochę już bardzo odległe tej podstawowej tematyce naszego podcastu. I chciałbym wrócić do korzeni, chciałbym wrócić do początku, chciałbym wrócić do tej podstawy podstaw, czyli do zdefiniowania stresu i sposobów rozumienia stresu. Wielokrotnie, czy w zasadzie pierwsze podcasty, które nagrałem, dotyczyły oddechu i technik oddechowych. Przy wielu kolejnych ten oddech gdzieś się pojawiał, powiedzmy, między wierszami. W każdej praktycznie relaksacji, o której mówiliśmy, ten oddech albo był w tle, albo pełnił główną wręcz rolę, jeżeli chodzi o właśnie panowanie nad swoimi emocjami. I teraz chciałbym zapytać Was i też poszukać odpowiedzi na to pytanie. Czy wiecie, dlaczego ten oddech jest taki bardzo ważny? Po pierwsze, a może przede wszystkim, jest to w zasadzie najczulszy element naszego organizmu, który błyskawicznie reaguje na jakiekolwiek napięcia, czyli też stres oczywiście, którego doświadczamy. Dlatego też chciałbym trochę więcej Wam opowiedzieć o takiej psychofizjologii stresu, żebyście mogli lepiej zrozumieć, co się dzieje w naszym organizmie, kiedy pojawia się jakaś sytuacja stresująca, sytuacja frustrująca, wywołująca duże napięcie. I pierwsza rzecz, od której myślę, że musimy zacząć i ona jest podwaliną jakby wszystkiego innego, to jest taka prosta definicja stresu. Możemy powiedzieć, że stres jest reakcją naszego organizmu na stresor. A stresor jest to bodziec wywołujący reakcję stresową. To jest oczywiście z jednej strony trochę masło maślane, z drugiej strony kwintesencja tak naprawdę samego stresu. Jest to reakcja psychofizjologiczna naszego organizmu na sytuację jakąś pobudzającą, na bodziec, na silny bodziec pobudzający, frustrujący. Specjalnie to tak nazywam troszkę, powiedzmy, ogólnie, ponieważ w naszym społeczeństwie stres jest jednoznacznie negatywnie postrzegany, ma negatywną konotację słowo stres. Natomiast w takiej bardzo ogólnej definicji stres oznacza po prostu takie pewne napięcie, które mamy w sobie jako odpowiedź na pewne bodźce, na pewną sytuację, której doświadczamy. I on wcale nie musi być negatywny. Przecież myślę, że sami wielokrotnie doświadczyliście różnego napięcia czy pobudzenia naszego organizmu w bardzo taki przyjemny sposób, albo w sytuacji jakiejś fajnej dla nas, ciekawej, atrakcyjnej. Także jeżeli chodzi o taką bardzo ogólną definicję stresu, to jest to właśnie pobudzenie naszego organizmu na jakiś, jako reakcja na jakiegoś rodzaju bodziec czy sytuację zewnętrzną. Jeżeli spróbujemy to trochę zawęzić i spróbujemy nazwać, powiedzmy, ten stres jako reakcję obronną naszego organizmu, to w dalszym ciągu nie mówimy jednoznacznie o czymś negatywnym, ponieważ badacze stresu już dawno stwierdzili i wymienili dwa rodzaje stresu. Mówiąc kolokwialnie, dobry stres i zły stres. Dobry stres, nazwany eustresem, jest czymś, co nas pobudza do działania, motywuje do działania, polepsza jakby nasze procesy poznawcze, czyli wyostrza zmysły, uwagę, łatwiej zapamiętujemy pewne rzeczy. Jest to taka mobilizacja do działania. A z drugiej strony mamy ten stres zły, ten negatywny stres, nazwany dystresem. I to jest reakcja naszego organizmu na taka destrukcyjna dla nas, powiedzmy, na już taki przeciągający się stres, długotrwały, z którego nie potrafimy wyjść tak jakby i który działa na naszą niekorzyść, rozbija nasze funkcjonowanie, tak? Tak jak powiedziałem wcześniej, destrukcyjnie działa na nasze w ogóle funkcjonowanie całe. I teraz chciałbym, żebyśmy chwilę skupili się na tej reakcji fizjologicznej, bardziej biologicznej naszego organizmu, ponieważ to jest taka pierwotna reakcja stresowa, która zawsze występuje w jakimś natężeniu, powiedzmy. Spróbujcie przez chwilę zastanowić się nad swoim takim codziennym życiem i nad tym, co was najbardziej stresuje. Co wywołuje w was takie najsilniejsze napięcia, przewlekłe często napięcia. A z drugiej strony spróbujcie się zastanowić, co jest takim stresem, głównym stresem, jakiego rodzaju stresory przeżywa na przykład zebra żyjąca na wolności. Co ją najbardziej stresuje, jakiego rodzaju są to sytuacje czy bodźce. I teraz spróbujmy obie listy, powiedzmy, i tą naszą, i zebry porównać ze sobą. No myślę, że tutaj taki piękny przykład będziecie mieli tego, czym jest taka biologiczna reakcja i czemu służy taka biologiczna, fizjologiczna reakcja na stres. No, jeżeli się nad tym zastanowimy, to głównymi sytuacjami czy bodźcami stresowymi dla zebry są różnego rodzaju sytuacje zagrożenia zdrowia albo życia, czyli ucieczka przed drapieżnikiem, który może ją zjeść, poszukiwanie wody, pokarmu, jakby, nie wiem, odłączenie się od stada na przykład. I takie sytuacje, które na tu i teraz zagrażają naszej podstawowej egzystencji. Nazwałbym to takimi stresorami biologicznymi bardziej. A co nas najbardziej stresuje? Wielokrotnie tego typu ćwiczenie robiłem ze studentami i zawsze pojawiało się kilka takich podstawowych stresorów u nas, jako u ludzi, czyli stres przedegzaminacyjny, stres związany z przyszłością naszą na przykład, stres związany z pieniędzmi, stres związany z rozmową o pracę, z poznaniem przyszłych teściów i tego typu reakcje społeczne. Więc moglibyśmy powiedzieć, że to są stresory o podłożu takim psychospołecznym. Stresory, które tak naprawdę nie kończą się za bardzo. Bo o ile przy tych stresorach biologicznych mówimy o tym, że czasem minie kilka minut, czasem minie kilka godzin, czasem minie kilka dni, ale ten bodziec, ta sytuacja zagrażająca zostanie zażegnana. Bo uda nam się uciec, bo uda nam się odnaleźć źródło, tak, pokarmu czy wody, albo nasze stado. Więc jakby jest to coś, co owszem, bardzo pobudza, jest dużym zagrożeniem, ale też równie szybko mija. No a z drugiej strony właśnie te stresory psychospołeczne, te nasze, które w dużej mierze są przewlekłe, które nie znikają tak naprawdę, bo co z tego, że ja zdam teraz ten egzamin, jeżeli zaraz w głowie będę miał to, że za parę miesięcy mam kolejny egzamin, albo że mam poprawkę za miesiąc czy za dwa. Jak się skończą egzaminy, uda mi się obronić, to trzeba będzie znaleźć pracę. Trzeba będzie utrzymać tą pracę. I tego rodzaju różnych stresorów przewlekłych, które nas atakują zewsząd, tak naprawdę jest niezliczona ilość. I teraz pytanie, co się dzieje w naszym organizmie, jak działa nasza biologia, nasza fizjologia w sytuacjach właśnie silnego napięcia, które się pojawia. Otóż jestem przekonany, że słyszeliście o tym, czy nawet w szkole, czy gdzieś w tym dorosłym życiu, ale o tym, że nasz organizm uruchamia reakcję walki lub ucieczki, czyli reakcję fight or flight. Jest to reakcja pobudzenia autonomicznego układu nerwowego, czyli tego automatycznego, który działa bez naszej woli, który odpowiada za wszystkie funkcje naszego organizmu, nad którymi świadomie nie panujemy, których nie kontrolujemy cały czas, które dzieją się w pełni automatycznie, jak ruchy źrenic, tempo bicia serca, ciśnienie krwi, praca układu pokarmowego, układu rozrodczego i tak dalej. I teraz za pobudzenie właśnie do walki lub ucieczki, czyli za tą reakcję stresową, odpowiada układ współczulny, który jest częścią oczywiście tego układu autonomicznego, nerwowego. Kiedy on zostaje pobudzony przez hormony, wtedy siłą rzeczy uruchamia właśnie mobilizację naszego organizmu do działania. To moje takie pytanie do was. Jak wspominacie, powiedzmy, różne sytuacje takie bardzo stresowe? Co się dzieje? Jakie najczęściej objawy macie, powiedzmy? Po czym poznajecie, że jesteście zestresowani, jeżeli chodzi o ciało? Najczęściej pojawiają się odpowiedzi o poceniu rąk, o przyspieszonej akcji serca, o spłyconym oddechu, o napięciu silnym, mięśniowym, o tym, że jest taki skurcz żołądka, że nie możemy nic zjeść, albo nawet nam jest niedobrze. Myślę, że każdy z nas tego doświadczył wielokrotnie. I to jest właśnie działanie współczulnego układu nerwowego. On sprawia to, że niepotrzebne, powiedzmy, w reakcji takiego zagrożenia zdrowia lub życia układy, jak układ rozrodczy, jak układ pokarmowy też, są wyłączane, bądź w zasadzie nie tyle wyłączane, co bardzo ograniczana, zminimalizowana jest ich aktywność, po to, aby nie marnować energii na coś, co jest nam zupełnie w tym momencie konkretnym niepotrzebne. Jest to taka reakcja, w której błyskawicznie są spalane cukry proste, aby jak najwięcej takiej czystej energii pozyskać do właśnie działania. Mamy przyspieszoną akcję serca, przez co też ciśnienie krwi oczywiście wzrasta, żeby jak najszybciej przetransportować tą energię do mięśni i innych układów potrzebnych w danym momencie. Jest spłycony, przyspieszony oddech, aby zapewnić szybszą wymianę tlenu i dwutlenku węgla, dotleniać lepiej organizm. W końcu też nasze mięśnie są w takiej trwałej gotowości, powiedziałbym, czyli są lekko napięte i czekają na działanie, żeby właśnie napiąć się maksymalnie, jak to możliwe, i móc nas obronić albo pomóc oczywiście w tej ucieczce przed zagrożeniem. No i to jest super reakcja. Biologiczne przystosowanie nasze, takie reakcja adaptacyjna do realnego zagrożenia zdrowia lub życia. Więc na te wszystkie stresory biologiczne jest to reakcja bardzo pomocna, tak? Bardzo adekwatna. Można powiedzieć, że uruchomienie tej reakcji fight or flight jest taką dużą zmianą ustawień fabrycznych naszego organizmu. Przestawiamy się na tryb bardzo intensywnego działania po to, aby dość szybki efekt uzyskać. Czyli w takim bardzo ogólnym spojrzeniu uratować nasze życie albo ochronić zdrowie. Natomiast jak ta reakcja sprawdza się przy tych stresorach psychospołecznych, które jednak dużo częściej nas dotyczą? Myślę, że na pewno wszyscy dobrze zdajecie sobie sprawę z tego, że takie realne sytuacje zagrożenia zdrowia lub życia jednak dość rzadko nam się w tym momencie zdarzają, na szczęście. Natomiast to, czym się zamartwiamy codziennie, to właśnie są to te stresory przewlekłe, te stresory psychospołeczne. Też już teraz nie boimy się o to, jak zdobyć w tym momencie pożywienie zazwyczaj, ale martwimy się o to, czy na pewno starczy mi pieniędzy, aby ten jakiś tam byt sobie zapewnić. I jest to taki stres, który może mi przez większość życia nawet gdzieś doskwierać, powiedzmy. Także jak ta reakcja fizjologiczna sprawdza się przy stresorach psychospołecznych? Nijak. Niestety procesy ewolucji zachodzą bardzo wolno w stosunku do zmieniających się realnie warunków życia, więc mimo tego, że ta reakcja walki lub ucieczki, która jest taką czysto fizjologiczną reakcją na fizyczne zagrożenia, niestety, ale no nie sprawdza się w żadnym stopniu przy tych stresorach psychospołecznych, bo nie potrzebujemy walczyć, ani nie potrzebujemy uciekać. Potrzebujemy zazwyczaj lepiej radzić sobie z naszymi emocjami, a w sytuacji takiego ciągłego napięcia i tego pobudzenia organizmu, fizjologicznego pobudzenia, to tak naprawdę gorzej sobie radzimy z wieloma procesami poznawczymi naszymi. I to też jest ciekawe, wrócę tutaj do tego, o czym powiedziałem na samym początku, o dobrym i złym stresie, ponieważ faktycznie w sytuacji na tu i teraz bardziej takiego ostrzejszego, silniejszego stresu może być tak, że nasze procesy będą lepiej funkcjonowały. No, nieraz jest tak, że kiedy już mamy coś zrobić, kiedy stajemy przed jakimś wyzwaniem na teraz, to mobilizujemy się do działania. Lepiej zapamiętujemy, lepiej analizujemy, powiedzmy, to przetwarzanie poznawcze nasze jest na wyższych obrotach, powiedzmy, tak? Lepiej działa. Natomiast co z sytuacją, kiedy ten stres jest właśnie taki przewlekły, kiedy to trwa już tygodniami albo miesiącami często? No to niestety, ale te nasze procesy poznawcze dużo gorzej zaczynają funkcjonować. I teraz zastanówmy się, dlaczego? Co się dzieje? Powiedziałem wcześniej o tym, że ta reakcja na stres jest taką szybką zmianą naszych ustawień fabrycznych. I ona fajnie działa, jeżeli jest chwilowa. To, co przed chwilą już powiedziałem. Natomiast w sytuacji, gdy to jest stres przewlekły, to nasz organizm nie wraca do ustawień fabrycznych. Nie wraca do tego spokoju, powiedzmy. Do stanu spoczynkowego. Tylko organizm niestety jest w ciągłej gotowości. I kiedyś uważano, że taki bardzo przewlekły stres powoduje wyczerpanie się naszych zasobów, czyli tego, że kończą się pewne hormony, gdzie no właśnie jest wyczerpanie całkowite i w końcu to napięcie nasze opada, w bardzo skrajnych przypadkach może wręcz do śmierci prowadzić. Teraz już wiemy przez liczne badania, że te nasze zasoby hormonalne nie mogą się wyczerpać praktycznie. Natomiast faktem jest to, że przewlekły stres wyniszcza nasz organizm. I skoro nie jest to spowodowane wyczerpaniem materiałów, których używamy, powiedzmy, w tej reakcji stresowej, no to czym to jest spowodowane? I tutaj badacze doszli do wniosku, że przede wszystkim ta bardzo duża nierównowaga pobudzenia różnych układów w naszym organizmie, przeciągająca się przez to, że my nie wracamy do tych ustawień fabrycznych tak zwanych, czyli nie wyrównujemy poziomu działania poszczególnych organów i układów w naszym ciele, tylko cały czas niektóre są zahamowane, a niektóre, powiedziałbym, takie nasilone za bardzo, powiedzmy, działanie niektórych tych układów, no to jeżeli ten stan się przeciąga, to my niestety w ten sposób wyniszczamy nasz organizm. I to objawia się w różny sposób, stopniowo jakby pokazując różne objawy, bo mogą być to utrzymujące się stany zapalne w naszym organizmie, na przykład, że nie jesteśmy w stanie zwalczyć różnego rodzaju stanów zapalnych. Może to być utrzymujące się podwyższone ciśnienie naszej krwi, bo to jest też jeden z układów w naszym ciele, który bardzo silnie reaguje na stres. Mogą pojawiać się problemy z koncentracją, czy właśnie te procesy poznawcze nasze przestają tak działać, jak powinny. Problem z koncentracją, problemy z zapamiętywaniem, a także problemy z motywacją do działania. Czujemy się raczej tacy przybici, przygnębieni. Nasza ta sfera emocjonalna właśnie też mocno reaguje. Nie mamy siły, ochoty do jakiegokolwiek działania tak naprawdę. To też powoduje takie błędne koło, ponieważ jeżeli ja nie mam motywacji do działania, tylko jestem tak biernie poddany temu stresowi, to ciężko cokolwiek zmienić i wyjść jakby z tego stresu. Przez co im dłużej to trwa, tym mam mniej siły i motywacji do działania, a im mam mniej siły i motywacji do działania, tym dłużej to trwa, bo mniejsza szansa, że coś z tym zrobię. Więc z czasem, im dłużej to trwa, tym trudniej jakby wyjść w ogóle z tego błędnego koła. Tutaj też takim, myślę, dobrym barometrem tego naszego stanu, powiedziałbym takiego emocjonalnego właśnie, czy trochę wyczerpania organizmu, jest rozregulowanie zegara biologicznego i problemy ze snem, które mamy. Sen jest niestety bardzo takim czułym elementem naszego funkcjonowania na różne trudności, których doświadczamy. I tutaj też tak naprawdę pewne błędne koło zachodzi, ponieważ z jednej strony, kiedy bardzo się stresuję, to ciężko mi zasnąć, przebudzam się w nocy, budzę się za wcześnie, a z drugiej strony, kiedy jestem niewyspany, to bardziej się stresuję, to bardziej jestem spięty, sfrustrowany. Więc zobaczcie, ile elementów naszego takiego biologicznego funkcjonowania, czy też psychologicznego funkcjonowania reaguje na silne, przewlekłe napięcie, jakie przeżywamy, jakie doświadczamy. Moglibyśmy powiedzieć, że większość, jeżeli nie wszystkie, układy naszego organizmu tak naprawdę w jakiś sposób reagują na ten stres, na przewlekły też stres tym bardziej. I może troszkę paradoksalnie, ale dzięki tym reakcjom możemy też lepiej radzić sobie właśnie z tymi napięciami i frustracjami. Bo już bardzo dawno temu odkryto, a nie tak dawno bardziej opisano i zbadano, mechanizm takiego sprzężenia zwrotnego, bym powiedział, między naszymi emocjami a reakcjami organizmu. Czyli tego, o czym chyba już wspominałem nie raz w różnych odcinkach, ale jest to taki najważniejszy, bym powiedział, mechanizm podstaw, który leży u podstaw w ogóle radzenia sobie ze stresem. Czyli to, że o ile nasze emocje bardzo wpływają na reakcję organizmu, czyli nasz organizm bardzo właśnie silnie reaguje, to o czym dzisiaj mówimy, to działa to też w drugą stronę, czyli jeżeli my pokierujemy naszymi tymi reakcjami naszego organizmu, to jesteśmy w stanie wpłynąć w jakimś stopniu na nasze emocje. I to jest o tyle istotne, że na niektóre układy naszego organizmu my faktycznie mamy wpływ i możemy nad nimi pracować. Dlatego też pierwsze, od czego zacząłem i ten dzisiejszy podcast, i w ogóle nagrywanie moich podcastów, to był oddech i ćwiczenia oddechowe. Bo jest to jeden z najbardziej czułych układów w naszym organizmie, który błyskawicznie reaguje na wszelkie napięcia i zmiany naszego stanu emocjonalnego. A to też jest jeden z układów, nad którymi jednak najłatwiej nam zapanować. Te różne ćwiczenia oddechowe, które wam przedstawiałem w pierwszych dwóch czy trzech odcinkach podcastu, naprawdę pomagają w tym, żeby opanować pewne napięcia, chaos, który się pojawiają w naszej głowie, jeżeli chodzi o emocje. Z drugiej strony mamy też pewne ćwiczenia na nasze mięśnie, które też pomagają właśnie opanować ten układ mięśniowy, czyli to napięcie, które silnie się pojawia przy stresie. Elementy tego pojawiły się w jednej z ostatnich relaksacji. Będę temu jeszcze więcej czasu poświęcał w przyszłości. Natomiast no, to pokazuje, że my mamy pewną kontrolę, z której nie zdajemy sobie sprawy. Też jeszcze wracając do tego napięcia mięśniowego, samo to, że sport, ruch, takie zmęczenie trochę fizyczne pozwala rozładować emocje, rozładować napięcie, które w sobie mamy, jest fajnym przykładem na to, że my możemy zapanować nad tą sferą naszego organizmu, nad tym układem naszego organizmu. Inną rzeczą jest próba panowania nad naszymi myślami, wpływania na nasze myśli, na nasz tok myślenia, oczyszczając jakby chaotyczne myśli, dzięki czemu też jesteśmy w stanie wpłynąć na nasze emocje oczywiście. To jest trudniejsze niż wpływ na te reakcje takie fizyczne naszego organizmu, ale też jest wykonalne. Też elementy tego były w jednej z poprzednich relaksacji. I też do tego będziemy na pewno jeszcze niejednokrotnie wracać. Więc to sprzężenie zwrotne emocji z reakcjami naszego organizmu pozwala lepiej panować nad nimi. Pozwala lepiej nam sobie radzić. Oczywiście, że nie jest to taki złoty środek i tabletka, która nagle uzdrawia emocje, nagle jakby sprawia, że odchodzą wszystkie stresy, jakieś smutki, tak, problemy. Bo takiej cudownej tabletki nie ma. Natomiast są to metody, które przy wyćwiczeniu, kiedy poświęcimy na to więcej czasu faktycznie, jesteśmy w stanie nauczyć nasz organizm właśnie takiego spokojniejszego reagowania, wyciszania, łatwiejszego wyciszania przy trudnych emocjach. Natomiast no właśnie, jest to coś, co musimy w sobie wypracować, czego musimy nasz organizm nauczyć. Jeszcze innym przykładem takiego elementu naszego funkcjonowania, dzięki panowaniu nad którym możemy też wpłynąć na nasz stan emocjonalny, to jest sen. Poświęciłem mu specjalnie jeden z poprzednich odcinków, ponieważ zadbanie o tą higienę snu jest faktycznie bardzo istotnym elementem. I tutaj przechodzimy do takiego bardzo ogólnego kryterium, powiedzmy, takiego spokoju i umiejętności radzenia sobie ze stresem, czyli do tego, na ile my ogólnie dbamy o tak zwaną higienę psychiczną. Czyli właśnie rozplanowanie, powiedzmy, każdego naszego dnia w taki zdrowy dla nas sposób, żeby była odpowiednia ilość snu i odpowiednia ilość aktywności. Żeby była odpowiednia ilość aktywności fizycznej i odpoczynku, takiego bardziej biernego. Aby była odpowiednia ilość i jakość posiłków, które spożywamy. To wszystko są takie trywialne rzeczy, o których przecież każdy wie, tylko kto je stosuje? Bo to nam się wydaje właśnie takie trywialne, oczywiste, proste, tylko że jak się zastanowimy nad własnym życiem, to się okazuje, że no, wcale się nie stosuje do większości tych zaleceń. Dlatego o tym mówię i o tym wspominam, ponieważ techniki relaksacyjne różne albo sposoby radzenia sobie, które możemy omawiać wspólnie, to jest jedna rzecz. I one są również ważne w takich sytuacjach troszkę bardziej kryzysowych, kiedy coś się dzieje w tym momencie konkretnym, żeby lepiej umieć opanować te swoje emocje. Natomiast jeżeli patrzymy tak bardziej na dłuższą metę, bardziej globalnie na naszą umiejętność radzenia sobie ze stresem, no to właśnie ta higiena psychiczna jest najważniejszym elementem, bo jeżeli my codziennie będziemy dbali o to, żeby się dobrze czuć i prawidłowo dbali o nasz organizm, takie zdrowie i fizyczne, i psychiczne, to wtedy nasza odporność na stres i umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami będzie znacznie lepsza i dużo, dużo większa. Także nie ma z jednej strony cudownej tabletki, natomiast jest dużo prostych rzeczy, o które możemy zadbać, aby tą odporność zyskać. O części z nich mówiłem już w niektórych poprzednich odcinkach, o wielu pewnie jeszcze będziemy rozmawiać w przyszłości. To tyle chyba na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że to jakoś było dla Was ciekawe, powiedzmy, to przedstawienie rozumienia w ogóle stresu i czym on jest. I myślę, że od teraz poświęcimy więcej czasu na bardziej konkretne metody radzenia sobie i lepszego zadbania, powiedzmy, o ten nasz organizm. Jeszcze raz dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia.